X grzechów głównych programisty według DevEnv.
No.
To brzmi jak e-book, za który trzeba zostawić maila.
50 euro. No, słoko, możemy tak coś popełnić.
Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w okrągłym 32 odcinku podcastu serwisu DevEnv. Ja mam na imię Adrian, a razem ze mną jest dzisiaj Bartek.
Elo.
Chcemy wspólnie dzisiaj podyskutować na temat nieoczywistych problemów w projekcie, czyli problemów nie stricte technicznych, problemów z kodem, który nie potrafi się na przykład skompilować, ale o tych problemach dookoła projektowych, tych, które dotykają nas podczas rozwijania aplikacji i tych, z którymi sami się spotkaliśmy w przeszłości. Bartku, to z jakimi problemami nieoczywistymi spotykasz się w projektach?
Znaczy, takim najprostszym i najczęstszym, z którym się do tej pory spotykałem, jest to, że w projekcie są zadania lub cały projekt w pewnym momencie się nudzi. No maglujemy to już pół roku, dobra, przesadzam, że pół roku, w większości wypadków to pewnie jest 3-4 lata. I tak na serio, powtarzalność tasków, powtarzalność pewnych zadań, no już nie jest wyzwaniem, tylko jest po prostu taką otwórczością. Czyli przychodzimy i nawet czasami na zasadzie pamięci mięśniowej jesteśmy w stanie zrealizować taska, wychodzimy sprani jak kogut po deszczu i nie mamy z tego żadnej kompletnie satysfakcji. I no nie da się praktycznie do tego zmotywować, bo to są takie, no bardzo bym powiedział, niewymagające już w tym momencie taski. Kiedyś mogły być wyzwaniem, ale w chwili obecnej no to już nie jest wyzwanie, to już nie jest nasz poziom. To jest przekroczenie tego poziomu, że jesteśmy w czymś kompetentni, robimy to po prostu mega automatycznie.
Ja mam wrażenie, że to jest też taki etap projektu, kiedy bardzo dużo rzeczy jest ustabilizowanych. Czyli mamy wypracowane standardy pracy nad tym projektem, tak? Standard pracy dostarczania zmian. Wiemy, w jaki sposób je dostarczyć, wiemy, w jaki sposób je wdrożyć, a tak naprawdę to, co od nas jest wymagane, to implementacja nowych funkcjonalności, ewentualnie naprawa jakichś pojawiających się problemów. Czyli tak naprawdę to jest, w mojej perspektywie, to, o czym ty mówisz, to jest taki dużo dalszy etap, niżeli praca nad czymś nowym, nad startowaniem projektu, gdzie tak naprawdę musimy wybrać bardzo dużo rzeczy, chyba że ktoś to zrobi za nas, albo startujemy z jakimś starter pakiem, ale faktycznie mamy ten ustabilizowany proces dostarczania funkcjonalności.
To pewnie zależy od tego, kto co lubi, bo niektóre osoby się lepiej czują w tak zwanym startupie, czyli tej fazie takiej początkowej, jak ty mówisz, czyli wybierania stosu technologicznego, decydowania na temat architektury oraz innych takich rzeczy, a są osoby, które są lepsze w rozwijaniu tego wszystkiego i są osoby, które na support i maintenance, na ten dźwięk po prostu się cieszą, że mogą wspierać, że mogą szukać bugów, że dzwonią z produkcji, coś w tym stylu. I nie każda osoba w każdej z tych faz się dobrze czuje. Ja na przykład strasznie nie lubię tej ostatniej, aczkolwiek to jest ten taki absurd życiowy, że tak na serio to jest najwięcej możemy się nauczyć, supportując własne rozwiązanie, bo dopiero wtedy poczujemy ból własnych decyzji, które podjęliśmy wcześniej. Tak jak ci kiedyś mówiłem, jest takie fajne stwierdzenie, że najlepiej, żeby w projekcie być przynajmniej 3 lata. Bo w pierwszym roku podejmujemy decyzję, w drugim roku utrzymujemy te decyzje, na przykład nabierają wtedy tej takiej formalizacji, tej implementacji, a w trzecim dopiero kopią nas w dupę, żebyśmy poczuli faktycznie, jaki jest koszt, nie mówię o długu technicznym, ale mówię faktycznie, jaki jest koszt utrzymywania tego rozwiązania lub życia z tym rozwiązaniem, bo tak na serio, im więcej ta aplikacja napuchnie, tym niektóre podejmowane przez nas decyzje mogą być mniej lub bardziej dla nas odczuwalne.
Poruszyłeś tak naprawdę chyba drugi element takich nieoczywistych problemów, bo tym problemem są podejmowane decyzje. Powiedz mi, czy radziłeś sobie w jakiś sposób z źle podjętymi decyzjami wcześniej?
Pomijając pewnie jakiś alkohol, żeby zapić to wszystko, a nie, ale bardziej poważnie, to chyba tego nie jesteśmy w stanie nigdy uniknąć. To jest kwestia tego, że na samym początku projektu podejmujemy decyzje, gdy mamy najmniejszy stan wiedzy.
Albo mamy odpowiedni stan wiedzy na dany moment, tak naprawdę.
No tak, ale on jest zazwyczaj mniejszy niż na samym końcu projektu, a tak na serio nie jesteśmy w stanie przeczekać tego wszystkiego, aż wszystko się dowiemy, tylko musimy dostarczać, dowozić na produkcję i tak dalej. Więc tak na serio błędy będą. One są wpisane w nasz jakby zawód. Możemy minimalizować ich ryzyko, możemy stosować pewne znane nam techniki, wzorce i tak dalej, żeby nie wystąpiły lub wystąpiły z mniejszym prawdopodobieństwem, ale zawsze pewne decyzje nam pewne drzwi otworzą, pewne drzwi zamkną. No, tego nie unikniemy. A w jaki sposób sobie radzić? Rachunek sumienia najprościej. Czyli po każdym zakończonym projekcie zastanawiam się, co było dobrze, co spieprzyłem, co mogłem naprawić, jakie rzeczy chciałbym do kolejnego przenieść. I jak wchodzę w dane miejsce nowe, to już staram się na zasadzie jednak uczyć się na historii własnych decyzji, żeby drugi raz nie popełnić lub gdy chcę to popełnić, żeby wiedzieć, jaka będzie konsekwencja tej decyzji.
Problemem, z którym ja się spotykałem w projektach, w momencie, kiedy wchodziłem w projekty, które już trwały jakiś czas, to jaka ta świeża osoba, bardzo często spotykałem się z tym, że miałem problem z uruchomieniem tego projektu, czyli zestawieniem, wzięciem tego kodu i uruchomieniem go w formie już gotowej aplikacji u siebie, powiedzmy, w sposób lokalny. Pewne trywialne rzeczy, które dla osób pracujących nad danym projektem przez dłuższy czas nie do końca są tak trywialne dla osoby, która stawia pierwsze kroki w tym projekcie. Pewne rzeczy, o których my wiemy, mamy w głowie, no w żaden sposób nie zostaną nam przekazane, jeżeli o tym nie porozmawiamy albo nie sformalizujemy tego w formie jakiegoś dokumentu, notatki, czegokolwiek. Nie przekażemy tej wiedzy. To jest takie nieoczywiste, że troszkę śmiesznie, że nieoczywiste, że jak ktoś przyjdzie nowy, to przecież uruchomi sobie tą aplikację od strzału i w ogóle się nie musimy tym martwić. Tak? Mieliśmy kiedyś taki podcast o nowych osobach w projekcie, tak? Czego im brakuje. I ja bym chciał podkreślić, że ten moment, kiedy musimy zetknąć się po raz pierwszy z aplikacją, fajnie, żeby był ułatwiony w jakikolwiek sposób.
Mhm. Taka, jak to mówisz, dokumentacja uruchomieniowa, bo nie powiem, że wdrożeniowa, to jest coś, co jest najczęściej zaniedbywane. I tu się mogę klepnąć po prostu w pierś, dlatego że jak dołączyłem do obecnego zespołu, to zobaczyłem, że jest zła, odłożyłem na później, stwierdziłem, że nikt nowy pewnie nie dojdzie do tego zespołu, więc do dzisiaj zawiera dokładnie te same błędy i te błędy tak na serio są naprawiane, przenoszone przez moje wprowadzenie do projektu nowych osób.
No właśnie, a powiedziałeś, że nikt więcej nie dołączy do tego zespołu. Ile osób dołączyło do tego zespołu?
4 albo 5. Tak. No mówię, mój błąd, bo serio, na stan mojej wiedzy myślałem, że jestem ostatnią dołączającą osobą i dałem się swoją naiwnością, że tak powiem, zakopać, ale fakt faktem, to nie jest jedyny projekt, w którym to zauważyłem. Jak kiedyś razem z ekipą tworzyliśmy taką aplikację, rejestrację na wód Silesia, to jedynej rzeczy, której mi brakowało, to było to, żeby była dokumentacja, jak to uruchomić. Rok później sukces polegał na tym, że ja pamiętałem, jak to uruchomić, natomiast po prostu nie było readme, nie było kompletnie niczego i każda kolejna osoba, która chciała dołączyć do tego zespołu i coś poprawić, po prostu nie wiedziała, jak to uruchomić. Było to znowu magiczna wiedza tajemna, jakieś silosy, które żyły, które stwierdziły, że to jest oczywiste, nie musimy się tym przejmować. Każdy to potrafi uruchomić. No przecież co jest trudnego w uruchomieniu aplikacji node'owej? No, NPM start i jedziesz, nie? I nie ma żadnych problemów.
Tak, jeżeli masz wpis w paket JSON.
Jeżeli zakładając, że nic się od tamtego czasu nie zmieniło, jeżeli chodzi o wersję bibliotek i tak dalej. No ale fakt faktem...
I nie musisz ustawiać dziwnych zmiennych środowiskowych, które są rozsiane po całej aplikacji.
Mhm. 3 lata temu, jak popełniłem ten błąd, jeszcze o tym nie wiedziałem, ale rok później pierwszą rzeczą, jak wdrażałem nowe osoby już do tego projektu, to było stworzenie readme, opisanie go i dbanie o to, żeby faktycznie dokumentacja, która była potrzebna, niezbędna na poziomie minimalnym, nie takiej, wiesz, rozdmuchanej, była rozwijana, była otrzymywana i była świeża. Ktoś kiedyś, jak interpretował Agile, to stwierdził, że Agile jest taki zajebisty, bo nie musimy w nim pisać dokumentacji. No to jest jedna z większych bzdur, jaką chyba do dzisiaj słyszę. To nie jest związane z tym, żeby nie pisać dokumentacji. Dokumentacja jest potrzebna. Tylko żeby nie robić tego jako głównego elementu procesu, który zabija wszystkie pozostałe. Bo nadal podstawowym elementem, o którym w każdej aplikacji trzeba pamiętać, nie jest to, żeby zrobić zajebiste klasy, żeby zrobić zajebiste wzorce, ale żeby to działało i rozwiązywało jakieś konkretne problemy.
No i tak samo z dokumentacją. Przecież nie potrzebujemy mieć perfekcyjnie opisanych zadań od A do Z wręcz. Co masz zrobić, drogi programisto, żeby w ogóle dostarczyć tą funkcjonalność? Tylko de facto potrzebujemy jakiejś zajawki, a całą resztę jesteśmy w stanie doprecyzowywać na bieżąco, rozmawiając. No po to pracujemy w tych metodykach zwinnych, żeby ta iteracja, ten cykl dowiadywania się feedbacku był na bieżąco, a nie tylko raz na 2 tygodnie. Pracujemy w Scrumie, mamy iterację przez 2 tygodnie, to dopiero za 2 tygodnie się zapytam, nie? Wydaje mi się, że to jest też kluczowe, żeby podkreślić, żeby ten cykl może trwający właśnie te 2 tygodnie skracać w obrębie swojej pracy do naprawdę minimalnego okresu.
To jest coś, co jest chyba istotne w każdej metodyce, w każdej metodzie, w każdym frameworku, że to procesy powinny pomagać ludziom, nie je wyręczać, nie ich zastępować. Nie? I znowu, jeżeli podejdziemy do tego religijnie, że są te 2 tygodnie, że musi być to, tamto, tamto, to dojdziemy do poziomu takim, że będziemy sprzedawać ten kit ludziom, oni zaczną w to wierzyć i będziemy 50% czasu poświęcać na spotkania. Byłem, nie chcę wracać, nie polecam takiej sytuacji. Ale to jest dość fajne i dość istotne, o czym teraz mówimy, dlatego że przez to, że pozwalamy praktycznie, wiesz, tym ideom w naszej głowach kiełkować, często zaniedbujemy rzeczy, które faktycznie są niezbędne. Często nie mamy czasu na przykład, no kiedy ostatnio pisałeś dokumentację? Najprawdopodobniej nie w czasie rzeczywistym, tylko po jakimś odstępie czasu.
Tak naprawdę dzisiaj, kiedy wróciłem do projektu i potrzebowałem uruchomić tam parę rzeczy, zauważyłem, że brakuje mi tak naprawdę tej informacji. Musiałem sobie przypomnieć, aha, musiałem jeszcze to zrobić, więc uzupełniałem te tak naprawdę readme, bo readme jest naszą dokumentacją, która wystarcza, żeby wejść technicznie w ten projekt. Ale to, co jeszcze mi się klaruje, to jest takie określenie święty Scrum. Dlaczego święty? No bo jak napisano w Scrumie, że nie wiem, pielęgnujemy backlog na refajmencie, że jak mamy retro, to mamy je tam gdzieś tak, jak iteracja się kończy. I tak naprawdę traktujemy, że to są te eventy, które w nas wyzwalają dane działanie. Tylko na retro zaczynamy się dzielić tym, co nam się nie podoba. Tylko i wyłącznie zajmujemy się pielęgnacją backloga, jak zrobimy sobie refinement. Mi się to strasznie nie podoba, że nie zrobimy tego, jeżeli nie będziemy mieli tego spotkania. Albo nie zmienimy scope'u sprintu, nie? Musimy to zostawić za 2 tygodnie, wtedy pomyślimy, za 4 tygodnie i tak dalej. Chcemy pracować zwinnie, a tak naprawdę nasza zwinność polega tylko na tym, że wzięliśmy sobie framework, który uważany jest za zwinny.
No i to mnie też właśnie w tym uderza, że przez takie podejście, przez to, że to się staje kulturą organizacyjną Scrum, w lepiej czy lepszym stopniu czy gorszym interpretowane, to niektóre rzeczy są spychane na sam koniec. A potem jak mamy cokolwiek podsumować, dorobić tą dokumentację, czy cokolwiek uzupełnić, to tak ciężko już się odnieść do czegoś, co się robiło 3 miesiące i czego w sumie nie jesteśmy pewni, jak działa. Więc znowu, mierzmy siły na zamiary.
To, czego często brakowało mi w projektach, w których się znajdowałem, to tak naprawdę brak planu na ten projekt, brak jakiejś roadmapy tego, co będzie realizowane, jakiejś wizji. Wizja była bardzo krótkoterminowa. Okej, no znamy przypadki, że w pewnych projektach ma to sens, ale w momencie, kiedy pracujemy na przykład nad swoim produktem, to te nasze plany powinny być bardzo szczegółowe w krótkim okresie i czym bardziej wchodzimy w przyszłość, tak naprawdę no te plany mogą być, wiesz, no będziemy, nie wiem, globalni i tak dalej. Ale mamy jakiś plan, wiemy mniej więcej, co może się wydarzyć w perspektywie 6 miesięcy, roku, czy tam w przeciągu 2 lat i powiedzmy, że te 2 lata to jest takie, że podbijamy galaktykę, nie? Przynajmniej na takim poziomie, żebym wiedział po prostu, co się będzie działo. I tego mi brakowało w wielu projektach, szczególnie tych produktowych.
A nie sądzisz, że to jest tak, że jako, że jesteśmy tylko deweloperami w tych zespołach, mówi się, że to są nasze produkty, że to są nasze projekty, aczkolwiek z tej naszości to jest tyle, ile zakodzimy lub ile zrobimy tam, wiesz, dodanej wartości dodamy, to naprawdę one nigdy nie były nasze i tak, to jakby, boję się tego ordynarnego słowa, ale jednak no, my jesteśmy tymi zleceniobiorcami, którzy nie uświadczą tej pełnej wizji, bo nie ma na to czasu. Nie uświadczą tych pewnych informacji, więc my tak naprawdę pracujemy z fragmentaryczną jakby obrazem, czy ideą, czy wyrywkiem jakiejś informacji i musimy się z tym bić. No i z tym tak na serio nie pójdziemy nigdy do przodu, nie pójdziemy w tym kierunku, którym, jeżeli nie mamy tej pewnej informacji. No ja mam właśnie wrażenie, że na tym polega outsourcing i to jest taki główny problem outsourcingu.
Ja mówię nawet nie w kontekście projektów z outsourcingu, tylko projektów, nad którymi firmy pracują. Czyli tak de facto cała wiedza, cały plan i zamysł na ten produkt siedzą w tej organizacji. Nikt nie ma planu. Ja nie mówię, że nikt nam go nie przekazuje. Ja mówię o sytuacji, że go nawet nie ma.
No tak, ale dobra, może walnę jakieś ten bluźnierstwo, ale mam wrażenie, że nasza krótkowzroczność ogranicza się do kolejnego sprintu, do kolejnych kilku sprintów lub do jakiegoś takiego deadline'u, który nam zostanie narzucony przez klienta. Na przykład dowieźcie mi coś do 15 września, bo mamy na przykład jakieś targi w Hadze, nie wiem. I to jest tak naprawdę nasz, że musimy pewne rzeczy zrobić, muszą pewne rzeczy zajść i nie ma tak jakby, wiesz, na całości tego produktu na 2-3 lata. Nie, to nie jest w sumie produkt, tylko wchodzimy w jakiś bału czy support i maintenance, który jest niekończącym się po prostu dorzucaniem feature'ów. Czy ja siedzę w jakichś patologicznych projektach, że tak na mnie patrzysz? No bo my w większości wypadków nie tworzymy własnych produktów. Jeżeli byśmy tworzyli własne produkty, wiesz, mój czy twój, to bylibyśmy zainteresowani, żeby jak najszybciej na tym zdobyć jakąś korzyść.
Okej, okay, powiedz mi jedną rzecz. Czy z perspektywy osoby, która nie tylko programuje, ale też odpowiada na przykład za architekturę i w tych przypadkach, kiedy ja mówię o produktach, to moją rolą było nie tylko wytwarzanie funkcjonalności, dewelopowanie, ale dbanie o cały ten wizerunek, kierunek techniczny, wyznaczanie jakiegoś trendu architektonicznego czy analiza ryzyka, żeby wiedzieć po prostu mniej więcej, w jakim kierunku technicznie mam rozwijać ten produkt. To wiesz, nawet na takim poziomie, gdzie ta wiedza jest niezbędna, żebyśmy wiedzieli, co będziemy robić. Tej wiedzy nie było. Bo ja widzę, że mocno się zafiksowałeś na takim poziomie developmentu, funkcjonalności i ciśniemy, nie? Ale wydaje mi się, że my bardzo często wychodzimy poza ten level. W sensie developujemy, bo mówimy o tym, że jesteśmy programistami i tak dalej, ale coraz częściej wychodzimy wyżej.
No mam wrażenie, wiesz, chciałbym się z tobą zgodzić, ale sporo tego to jest tak naprawdę, wiesz, nazwijmy to development plus. Że to nie jest architektura taka, wiesz, w rozumieniu nadawania faktycznego kierunku, bo dalej poruszasz się już w jakichś decyzjach, w jakimś scope'ie i no nie masz takich, wiesz.
Ale to mówisz o sobie.
No, ja mówię o sobie. Wiem, że dobra. To jest smutne, ale no nie mam innej wizji na to wszystko. Nie w przypadku aktualnej firmy.
Ale powiem ci, że nawet będąc programistą, który ma po prostu realizować te taski, fajnie jest wiedzieć, co będziemy, co się dzieje dalej, nie?
Ja się z tobą zgadzam, podpisuję się pod tymi oboma rękami, ale no po prostu, wiesz, jeżeli w Scrumie nie ma reprezentanta biznesu, a często się w Scrumie poruszaliśmy, no to nie ma wizji tak naprawdę na to, co jest ważne, co jest mniej ważne, gdzie są te priorytety, co my musimy, gdzie jest wartość, co się zmienia. No nie ma tej informacji, więc wpuszczamy jakiegoś proxy ownera albo wpuszczamy klienta, który na to wszystko nie ma czas i mamy tak naprawdę wadliwość elementy tego Scruma, czyli to my podejmujemy decyzję, w którym kierunku powinna pójść aplikacja, pomimo że to nie my tej aplikacji ani będziemy używać, ani będziemy czerpać z niej korzyści. Chyba że mówimy, że zapłata za miesiąc dla 15 deweloperów to jest korzyść, którą odniesiemy, wtedy mamy 100%, wiesz, 100% zysk. Czymś, co jeszcze mi przychodzi do głowy, to jest tak zwana faza integracji. Bo mówiliśmy o uruchamianiu, ale faza integracji jest wtedy, kiedy musimy wszystkie rzeczy ze sobą połączyć. Jeżeli jeszcze mamy jakąś fajną architekturę, na przykład mikroserwisów, bardzo popularną, albo architekturę, która wymaga integracji wielu elementów w odpowiedniej kolejności, to wtedy wychodzą takie rzeczy, że no fakt faktem, nie mamy pełnej wiedzy na temat systemu, nie wiemy, jak ten system w 100% funkcjonuje, wydawało nam się, że to jest poprawne i to jest ta, jak to mówi mój kolega z zespołu Mateusz, to jest ta najbardziej zajebista część. Wszystko wtedy wychodzi, można wszystkie rzeczy, które podjęliśmy, wszystkie decyzje wtedy praktycznie zderzyć z rzeczywistością i zobaczyć, czy faktycznie spełniamy to wszystko, bo do pewnego momentu to nie jest zrobione, ale wtedy wychodzą takie rzeczy jak właśnie silosy wiedzy, jak potrzebujemy na przykład coś uruchomić, nie ma tego, bo ktoś uznał, że to jest oczywiste i że każdy to powinien wiedzieć, no bo przecież no znasz Spring Boota na poziomie zaawansowanym, to co mnie pytasz, gdzie jest ten plik z odpowiednimi ustawieniami. Przecież możesz sobie go wyklikać z palca. Wtedy trzeba to wszystko poznawać, wszystko to i okazuje się, że no są pewne zgrzyty, są pewne problemy i tak naprawdę odtwarzasz pewne zjawiska, które zachodzą, naprawiasz je w czasie rzeczywistym i dopiero ta aplikacja faktycznie zaczyna działać lub no topi się w krwi deweloperów, którzy starają się to wszystko zrealizować.
Bo tak naprawdę zakładamy jakieś założenia. Nam się wydaje, że cała reszta wie, nam się wydaje, że wszyscy myślą podobnie, a tak naprawdę wystarczy porozmawiać z drugą osobą i nagle pomimo, że myślimy o tym samym, chcemy dostarczyć to samo, to mamy dwie ścieżki na realizację tego zadania. Tak, ja bym tu zmienił, nie wiem, ja bym to zrobił tak, ty byś zrobił już troszkę inaczej, a w momencie, kiedy byśmy mieli te dwa serwisy ze sobą połączyć, to one faktycznie nie będą ze sobą rozmawiały. Taki głupi przykład, wiesz, no wysyłanie JSON-a. Ja zrobię to zgodnie z jakimś tam schematem, a ty podejmiesz decyzję, że używam underscora do oddzielania kluczy, które składają się z więcej niż jednego słowa na przykład.
Ja użyję UTC, ty użyjesz UTC z przeniesieniem, z tym offsetem magicznym i już się rozjechaliśmy i tylko zauważymy to wtedy, jak uruchomimy to o północy w Polsce i wtedy nic o nic z 23 robi się 22. Nie? No, taka magia integracji tego wszystkiego. No, to się trzeba liczyć. Ale to też pokazuje, to jest taki fajny miernik, bo wiesz, teraz hołdujemy temu, żeby wszystko było automatyczne, jedno kliknięcie lub jeden enter i wszystko staje, nie? No przecież Docker Compose, Kubernetes to są po prostu, wiesz, miłość teraz, popularność i w ogóle, ale to, że coś się szybko uruchomi lub to, że coś się uruchomi, nie oznacza, że działa. Zauważ, że w tych właśnie architekturach mikroserwisowych, jak odeszliśmy od monolitu, to było prościej, bo w przypadku monolitu wiedzieliśmy precyzyjnie, gdzie nie działa. A tutaj trzeba dodatkowo jeszcze między serwisami integrację, zobaczyć, gdzie są te punkty spięcia. Czasami jak to trzeba przedebugować, to też jest trudno. Ale to pokazuje, że jeżeli do uruchomienia aplikacji potrzebujesz 20 deweloperów, żeby przejść od punktu A do punktu B, czyli przez całość, to znaczy, że masz problem.
A zazwyczaj uruchomisz jej tylko fragment. Nie? Bo kolejnych 20 programistów będziesz potrzebował do uruchomienia kolejnego mikroserwisu.
No bo na co dzień pracujemy nad fragmentami, prawda? Nie mamy czasu pracować nad całością. Nie każdy ma ten bigger picture, o którym wcześniej mówiłeś, bo nie każdy ma czas, żeby mieć to bigger picture. I zazwyczaj po tym się poznaje, że są osoby, które faktycznie pilnują tego bigger picture, jacyś lead developerzy lub nawet wyżej, że oni spędzają dużo więcej czasu na lataniem pomiędzy biurkami, dyskutowaniem, mówieniem ludziom co i tak dalej, trzymaniem tego wszystkiego w ryzu według standardów, niż nad, faktycznie, nie wiem, nawet programowaniem.
No ale to jest jedna z ich ról tak naprawdę.
Wiesz, ja nie mówię, że oni nic nie robią, bo oni robią bardzo ważną robotę. tylko to pokazuje, że im więcej tej osoby nie ma przy zbiórku, tym bardziej jest to skomplikowany projekt.
Wiesz, bo to tak wygląda, jak popatrzysz na przykład na historię komitów. O kurde, Adrian od 3 dni nic nie zakomitował, nie? I to jest wyznacznik tego, że ktoś pracuje lub nie. No ale w międzyczasie powstało x różnych założeń, x różnych rzeczy zostało doprecyzowanych, żeby na przykład dwa zespoły ze sobą mogły się zintegrować poprzez jakiś tam protokół komunikacyjny.
Tak. I tu pojawia się tak zwane pojęcie bus factor, bo jeżeli Adriana piźnie autobus i tej aplikacji dalej się nie da rozwijać, to mamy duży problem. To jest też ten problem, o którym mówiliśmy wielokrotnie. Jeżeli nie ma przepływu informacji i nie dzielimy się tą wiedzą, to doprowadzamy do silosów i doprowadzamy do faktu, że w pewnym momencie ktoś stanie się krytycznym elementem tego naszego łańcucha produkcyjnego. Niezależnie od tego, czy to jest architekt, czy to jest developer, czy to jest QA, czy to jest ktoś, kto posiada magiczną informację, jak dany komponent uruchomić, to są krytyczne elementy, żeby takie rzeczy znaleźć i rozdzielić tą wiedzę pomiędzy inne osoby.
Ja bym chciał zejść teraz troszkę niżej, czyli zejść znowu z powrotem na ten poziom kodu i dostarczania tego kodu. To, z czym ja się spotykałem, to brak czegokolwiek, jakichś zasad ustalonych, dostarczania zmian. Dostarczania zmian do repozytorium, dostarczania zmian dalej na serwery testowe, produkcyjne i tak dalej. Że nie ma takiego ustalonego flow. Nie wiemy jak, no wrzucimy tu jakiś fragment kodu, ktoś tam rzuci okiem przez ramię i tak naprawdę dobra, domerdżujemy to do mastera i możemy to wdrożyć na proda bez żadnych testów, bez niczego tak naprawdę.
Albo tak zwany wariant B, czyli punkt po punkcie, to trzeba zrobić manualnie, wrzuć tu, ten, czyli zero automatyzacji i duża spolegliwość to, że ludzie nie popełniają błędu.
Wspomniałeś wcześniej o automatyzacji. Ja jestem akurat wielkim fanem automatyzowania, dostarczania zmian, czy to na serwer testowy, po prostu integracji tych zmian z całą resztą codebase'u, który posiadamy, żeby takie rzeczy działy się automatycznie. Wspominaliśmy o jakichś narzędziach SCA, o unit testach, o tych wszystkich rzeczach, o których często zapominamy, startując nowy projekt, albo uważamy, że one nam nie dostarczą wartości. No i to jest coś, czego też mi często brakuje, że widzę, że może nawet czasami forsuję zmiany myślenia, że warto może skupić się na tej automatyzacji, nie wszystkich czynności, tylko tych, które nam faktycznie dostarczają tą wartość. I taką wartością na przykład jest wdrażanie, deployment, wdrażanie zmian na serwer. Wspomniałeś też o tych checklistach na 3-4 kartkach A4, a tak naprawdę nagle się okazuje, że część tych kroków może być naprawdę w łatwy sposób zautomatyzowana prostym skryptem bashowym, który usprawni nam ten proces. Nie musimy przeklikiwać się przez tam cały serwer, kopiować plików, wybierać pliki, robić jakieś backupy ręczne, a wystarczyło poświęcić na to powiedzmy dzień programisty i ten proces staje się dla nas dużo łatwiejszy, tak? Możemy to wdrożyć potem w 5 minut, a nie w 55.
Jestem dużym fanem automatyzacji tych rzeczy, w których ludzkie oko, ludzka ręka może popełnić błąd. Żeby po prostu takich rzeczy unikać. Żeby były jak najbardziej zautomatyzowane. Bo zauważcie, że jeżeli mieliśmy odcinek na temat deployu w piątek, to było, że tak powiem, dla mnie dość zabawną sytuacją, bo przeżywałem to wielokrotnie i też się bałem. Ale jeżeli to są sytuacje, w których my popełniamy często błędy i można to zautomatyzować, to zauważcie, ile czasu, ile w ogóle nerwów zaoszczędzimy, kiedy zrobimy tą jednokrotną automatyzację, którą potem będziemy wielokrotnie wykorzystywać.
A nawet jeżeli coś się po tym deployu nie uda, coś nie będzie działało, to zauważ, jak szybko możemy wprowadzić zmianę i z powrotem ją wrzucić, wdrożyć na serwer, żeby poprawić ten błąd, który się pojawił.
Nie warto myśleć o takich rzeczach na sam koniec projektu. Tak, wiemy, że wdrożenie na produkcję będzie na sam koniec, ale przecież wielokrotnie te same zmiany testujemy na różnych środowiskach i warto już o tym wcześniej pomyśleć, żeby sobie ułatwić tą sytuację. I tak mówił Adrian, czyli jeżeli da się zautomatyzować skrypt, zróbmy to. Jeżeli wykorzystujemy na przykład czyszczenie efektów danej rzeczy, to po co to kasować ręcznie, kiedy można napisać skrypt, który to wszystko za nas realizuje, który będzie na 100% wielokrotnie, a potem możemy go dodać na przykład do Gradle'a czy do MS Builda, który sam po sobie sprząta. Więc to są takie sytuacje, o których naprawdę warto pomyśleć wielokrotnie. Jeżeli cokolwiek wykonujemy wielokrotnie w trakcie dnia, to warto to zautomatyzować. Jeżeli gdzieś jest duża szansa popełnienia błędu, warto to zautomatyzować. Jeżeli coś się da szybko zautomatyzować, warto to zautomatyzować.
Ja bym chciał tylko podkreślić, że nie zawsze musimy pisać te skrypty. Wiele rzeczy jest już przygotowanych, biorąc odpowiednie koncepty. Tak? Jeżeli wykorzystujemy Dockera do zamykania swojej aplikacji w kontenerze, no to budowanie obrazu przecież jest tak naprawdę jednym poleceniem. Żeby zautomatyzować to budowanie obrazu, wykorzystujemy też narzędzia takie jak powiedzmy GitLab, który ma wbudowany serwer CI, który za pomocą jednego pliku YAMLowego uruchomi nam to budowanie obrazu, następnie może go nam wysłać na rejestr prywatny, a następnie dzięki temu rejestrowi prywatnych obrazów możemy w łatwy sposób, nawet takim Docker Compose'em, uruchomić tą aplikację, dostarczając jej odpowiednie zmienne środowiskowe, ale już uruchamiamy tą aplikację gdzieś na jakimś serwerze, zadbaliśmy o ten moment automatyzacji. Oczywiście na odpowiednim poziomie, bo też trzeba brać pod uwagę, że czasami my mamy dostarczyć oprogramowanie, a nie dostarczyć cały proces dostarczania, wdrażania go na serwer produkcyjny. Więc tu jest wymagana jest taka równowaga. Jeżeli my nie potrzebujemy faktycznie wdrażać tych zmian, tylko dostarczamy artefakt, to może po prostu zróbmy to na taki sposób, żebyśmy też przed dostarczeniem tego artefaktu mieli ten sposób testowania gdzieś na jakimś serwerze, ale z tym minimalnym nakładem tak naprawdę na automatyzację.
Dobry programista jest leniwy. Robi dokładnie to, co musi, a nie nadkłada sobie roboty po to, żeby w przyszłości na przykład, o kurde, 1000 razy muszę stawiać te same rzeczy, muszę budować VM-kę i tak dalej, podczas gdy mogłem to robić jednym przyciskiem, stawiając Docker Compose'em całą infrastrukturę.
Dziękuję, Bartku. Z mojej strony tak naprawdę chyba poruszyłem takie najważniejsze elementy, którymi chciałem się podzielić w kwestii nieoczywistych problemów w projekcie.
Ja również dziękuję za dzisiejszy temat, chociaż mam takie dziwne wrażenie, że większość problemów, o których dzisiaj mówiliśmy, to tak naprawdę jesteśmy my i to my je tworzymy, a to nie jest praktycznie związane ani z wyborem technologii, ani z wyborem w większości wypadków narzędzi.
Nawet jeżeli dane narzędzie będzie powodowało problemy, to tak naprawdę my jesteśmy na początku tego ogniwa problemów. Bo to my wybraliśmy to narzędzie.
Czy taką myśl, którą chciałbym w sumie pozostawić po tym podcaście, to życzę każdemu deweloperowi, żeby doczekał czasu, w którym jego rozwiązania się do niego odezwą i powiedzą mu, czy są dobre, czy nie. Żeby mógł faktycznie to wszystko poczuć i żeby w każdym kolejnym projekcie mógł do tego wszystkiego inaczej podejść. A nie, że zwiewamy z projektu po roku i tak naprawdę nie wiemy, czy to się udało, czy się nie udało.
Ja się tak trochę śmieję, bo chciałbym powiedzieć, żeby teraz odpokutował te swoje wybory podyktowane swoją chęcią nauczenia się czegoś nowego.
No jakby wiesz, deweloperzy szybko by stracili zapał, jeżeli by musieli płacić za dług techniczny, który zaciągnęli, nie? Aczkolwiek biorąc pod uwagę rządzących w danych krajach, to nikt żadnego długu raczej nie spłaca, którego zaciąga, więc...
Dziękuję Ci bardzo serdecznie jeszcze raz, Bartku. A Tobie, drogich słuchaczu, życzę jak najmniej takich problemów w projektach.
A ja dołożę od siebie, żebyś jak najwięcej się nauczył na błędach ludzi, którzy już za ciebie popełnili, żebyś ty już nie musiał.
I tym miłym akcentem się pożegnamy. Dzięki i do usłyszenia.
Cześć.